podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Postać mistrza Eckharta kończy pewną erę filozofii. Później zacznie już dominować empiryzm i racjonalizm. Zaczniemy słyszeć, że najważniejszy w dowodzeniu czegokolwiek jest eksperyment naukowy. Niewątpliwie najistotniejszą postacią będzie Galileusz, który poda metodę eksperymentalną. Rozpisze ją w taki sposób, żeby było wiadomo, jak właściwie dowodzić za pomocą eksperymentów tego, co twierdzimy, i stanie się to kanonem całej metody naukowej. Eckhart jest przedstawicielem ginącego powoli mistycyzmu. Twierdził on, że tak naprawdę cała nauka powinna się wyłącznie ograniczyć do rozważań na temat istoty Boga i duszy. Boga definiował jako pewien rodzaj prajedni, z której emanują trzy Boże postacie, a z tych postaci emanuje cały świat. Zatem cały byt, no, bezpośrednio czy pośrednio, pochodzi i wywodzi się od Boga. Dzielił również rozum na bierny, to jest ta część naszego rozumu, która odpowiada za naszą fizjologię, i czynny, czyli tą część naszej duszy, która pochodzi od Boga. To, kiedy mówimy, że jesteśmy stworzeni na Boże podobieństwo. Stąd prosta droga do mistyki. Dusza może bowiem oglądać Boga w owej dynamicznej cząstce umysłu. Mistrz Eckhart, jak powiedziałem, kończy pewną epokę. Scholastyka, jakkolwiek byśmy ją nie oceniali, była przede wszystkim areną duchowości. Najważniejszy był rozwój moralny, rozwój wewnętrzny. Mówiła o bogactwie życia duchowego. To były główne, naczelne hasła tego okresu. I byłoby to, proszę Państwa, zapewne opisem jakiejś krainy szczęśliwości, gdyby nie fakt wielu przymusów. Nie można więc było czuć się w pełni wolnym w swoich relacjach z Bogiem, były bowiem nakazem. Nie można było głosić poglądów w sprzeczności z nauką Kościoła. Okres ten można więc w jakimś sensie nazwać dyktaturą spirytualizmu. Proces, jaki przeszła filozofia od tamtych czasów do dziś, to proces konsekwentnego oczyszczania rzeczywistości naukowej z duchowości. Dzisiejsza nauka jest odchylona dokładnie w drugą stronę. Nic, co niematerialne, nie ma prawa nosić dziś przydomka naukowy. Pod tym względem zatoczyliśmy pewne ideologiczne koło, a powstanie materialistycznej inkwizycji jest, jeśli można tak powiedzieć, chyba już tylko kwestią czasu. Patrząc chłodnym okiem, powiemy, że w sferze idei żyjemy w nowym wydaniu średniowiecza, które tym różni się od swojego mrocznego poprzednika, że hołduje innym pojęciom i wyraża swe sądy o rzeczywistości innym językiem. Rzecz jasna, na uboczu ideologicznych sporów rozwijają się nauki szczegółowe, broniąc się na ile można przed zakusami ideologów. Nadużywanie pojęć z zakresu tych nauk, zwłaszcza przez socjologów, psychologów, politologów, a przede wszystkim filozofów postmodernistycznych, stało się podstawą bodaj największego skandalu naukowego XX wieku. A powstała na jego gruncie książka pod tytułem Modne bzdury, autorstwa dwóch noblistów z dziedziny fizyki, przetłumaczona również na język polski i 50 innych języków, powinna być główną lekturą każdego z Państwa, kto chce zrozumieć obecny świat. Polecam to zwłaszcza tym, którzy intuicyjnie wyczuwają w otaczającym go świecie pewien fałsz, lecz nie potrafią go sprecyzować. Również matematyka dała odpór ideologicznej nawałnicy XX wieku, czego wyrazem jest choćby obecny kryzys ekonomiczny. Nikt nie ma już złudzeń, że jest on efektem kryzysu moralności, który można określić skrótem myślowym „wszyscy kłamią”. I mimo całego baroku słownego marketingowców i PR-owców, to liczba 5 wciąż oznacza 5, a nie 7. Nie 7 3/4, nie 7 1/2, ale dokładnie 7. Jeśli mamy 7 rat do spłacenia w banku, to mimo zapewnień wszystkich handlowców, że jest to niemal tyle co 5, spłacić musimy 7. Udzielanie więc kredytów pod zastaw innych kredytów lub prognozowanej spłaty długów, co była właściwie sensem księgowości kreatywnej, musiało skończyć się katastrofą. Przy tej okazji, notabene, proszę Państwa, widać, czym jest naprawdę świat nadużywający pojęcia kreatywności. Jesteśmy też świadkami uprzedmiotawiania się jednej z najważniejszych teorii wczesnego średniowiecza. Pamiętają Państwo koncepcję emanacji? Mówiła ona, że Bóg wyemanował z siebie istoty niższego rzędu, a te świat. Krótko mówiąc, cała nasza rzeczywistość to proces emanowania jednych z drugich, przy czym każdy kolejny stopień bytu jest niższego rzędu od poprzednich. I to się dzieje, proszę Państwa, naprawdę, na naszych oczach. Oto bowiem ludzie wyemanowali z siebie nowy świat, świat wirtualny, internet. Internet to jest świat wyprodukowany przez nas samych. Jest światem zrodzonym przez nas na nasze podobieństwo. Są tam choroby, wirusy komputerowe, są tam byty internetowe, czyli jednostki. Jesteśmy tam my sami, schowani pod awatarami na przeróżnych forach i portalach społecznościowych. Są tam też wirtualne państwa, firmy, wirtualne pieniądze. Kwestią pewnie niedalekiej przyszłości będzie zapewne transferowanie do internetu naszej świadomości.